Mówi Paryż RFI, sobota, 5 dzień lipca 2008 roku. Witają Państwa Piotr Rosochowicz, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika i przeglądu prasy polecamy Państwa uwadze magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wzywa prezydenta Rzeczpospolitej do podpisania ratyfikowanego przez Sejm traktatu lizbońskiego. Trwa polemika w sprawie rzekomego wypłacenia 20 milionów dolarów Farkowi za uwolnienie Ingrid Betancourt. Hitlerowi urwano łeb w Berlinie. Rozpoczął się 95. wyścig Tour de France. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Lech Kaczyński jest człowiekiem uczciwym i mężem stanu. Podpisał traktat i musi go ratyfikować. To jest kwestia moralności, powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Po raz kolejny wezwał prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby honorował swój podpis i ratyfikował traktat lizboński. Ufam polskiemu prezydentowi, znajdziemy rozwiązania. Polska musi honorować swój podpis, powiedział prezydent Francji. W piątkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Kaczyńskim francuski prezydent przypomniał, jak pisze AFP, że traktat był negocjowany przez niego samego w październiku 2007 roku oraz że Polska zobowiązała się go ratyfikować. Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Lech Kaczyński zapewnił ze swej strony, że Polska nie będzie przeszkodą w procesie ratyfikacji traktatu z Lizbony. Prezydent Nicolas Sarkozy powtórzył raz jeszcze swą prośbę w sobotę w czasie odbywającej się w Paryżu walnej naradzie kierownictwa rządzącej partii UMP, której Sarkozy jest przewodniczącym. W obradach, które toczyły się w 5 dni po objęciu przez Francję rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej, wziął również udział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering. Podczas paryskiej konferencji UMP Nicolas Sarkozy oświadczył, że, cytuję, rozszerzenie Unii Europejskiej bez wcześniejszej skutecznej reformy unijnych instytucji było błędem, a lęk przed nieprzeprowadzeniem zasadniczych reform instytucjonalnych jako zbyt trudnych i skomplikowanych spowodował, że Unia Europejska znalazła się w paszczy lwa. Koniec cytatu. Prezydent Sarkozy dodał, że nie sposób zmienić narodów, ale my musimy się zmienić. Nicolas Sarkozy przypomniał raz jeszcze 6 zasadniczych celów francuskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że francuski program europejski będzie kontynuowany przez 2 kolejne państwa członkowskie, które obejmą przewodnictwo Unii po Francji, czyli przez Czechy i przez Szwecję. Te państwa obejmą kolejno rotacyjne przewodnictwo w roku 2009. Przewodnictwo trwające przez 18 miesięcy będzie znacznie bardziej skuteczne niż przewodnictwo 6-miesięczne, oświadczył Nicolas Sarkozy, dodając jednocześnie, że rozmawiał już w tej sprawie z przywódcami obu wspomnianych państw. Mówi Paryż RFI. Francja poinformowała, że nie zapłaciła okupu przywódcom lewackiej partyzantki Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii FARC za uwolnienie Ingrid Betancourt i jej 14 towarzyszy niedoli. Przypomnijmy, że Radio Suisse Romande, powołując się na, cytuję, pewne źródła zbliżone do wydarzeń, poinformowało na swej stronie internetowej, że FARC otrzymał 20 milionów dolarów w zamian za wypuszczenie zakładników, a braburowa akcja helikopterowa była jedynie inscenizacją, która miała na celu wzmocnić pozycję prezydenta Kolumbii Alvaro Uribe. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, oświadczył rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Eric Chevalier, pytany, czy wiadomo mu, że Paryż zapłacił kolumbijskiej partyzance 20 milionów dolarów. Nie byliśmy zaangażowani w operację uwalniania zakładników, więc nie byliśmy związani z warunkami jej finansowania, nawet jeśli takie istniały, stwierdził Eric Chevalier. Stanowcze oświadczenie zaprzeczające informacjom podanym przez Radio Suisse Romande złożyła Kolumbia i Stany Zjednoczone. Również Ingrid Betancourt stwierdziła podczas jednej ze swych licznych od czasu uwolnienia konferencji prasowych, że informacje szwajcarskiego radia nie są wiarygodne. Członkowie komanda FARC, zneutralizowani na pokładzie helikoptera, byli jej zdaniem zupełnie zaskoczeni przebiegiem wypadków. Mówi Paryż RFI. Ministrowie energetyki 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zakończyli swe obrady w Paryżu. W sobotę ministrowie doszli do przekonania, że rozwój biopaliw nie jest jednym ani najskuteczniejszym sposobem walki z ociepleniem klimatu, tym bardziej, że produkcja biopaliw poważnie zagraża równowadze kultur upraw w Europie. Poufne studium Banku Światowego, opublikowane w piątek, wykazuje, że przyrost powierzchni produkcji rzepaku i kukurydzy pastewnej, z której fabrykuje się głównie biopaliwa, przyczynił się w znacznym stopniu do ostrego wzrostu cen podstawowych produktów spożywczych. Jeśli nawet Komisja Europejska podważa te analizy, to twierdzi jednak, że powinna wzrosnąć produkcja energii alternatywnej, używanej jako paliwa. Przede wszystkim powinien zwiększyć się znacznie transport o napędzie elektrycznym. Mówi Paryż RFI. 10 talibów zginęło w wyniku wybuchu bomby, którą sami usiłowali podłożyć przy drodze na południu Afganistanu, poinformowała afgańska policja. Do eksplozji doszło w piątek wieczorem w okręgu Musa Kala w prowincji Helmand. Rejon ten jest bastionem talibów i handlarzy opium. Associated Press zwraca uwagę na stosunkowo dużą liczbę ludzi, którzy zginęli od wybuchu tej jednej bomby. W ostatnich miesiącach talibowie zwiększyli rozmiar podkładanych przez siebie ładunków wybuchowych. Mówi Paryż RFI. W gabinecie figur woskowych Madame Tussauds w Berlinie doszło do wydarzenia o charakterze wiekopomnym. Hitlerowi urwano głowę. Hitlerowi, to znaczy jego woskowej kukle. 41-letni mieszkaniec Berlina wkroczył do gabinetu i urwał głowę postaci Adolfa Hitlera. Według stołecznej policji chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko prezentowaniu figury nazistowskiego zbrodniarza. Umieszczenie Hitlera w berlińskiej filii gabinetu Madame Tussauds wzbudzało dyskusję już od wielu tygodni. W celu uniknięcia zarzutu gloryfikacji kanclerza III Rzeszy przedstawiono go w schyłkowym okresie życia jako zgarbionego dziada w bunkrze, w którym popełnił on samobójstwo. Do tej jedynej figury woskowej, wizytujący nie mogli się ani zbliżać, ani się z nią fotografować. Hitler był jedną spośród 75 historycznych postaci prezentowanych w gabinecie figur woskowych w Berlinie. W gabinecie znalazły się między innymi figury papieża Benedykta XVI, kanclerz Angeli Merkel, Alberta Einsteina oraz podobizna Marleny Dietrich. Berlin jest 8. miastem na świecie, w którym otwarto gabinet figur woskowych Madame Tussauds. Bilet wstępu do gabinetu kosztuje prawie 20 euro. Nie przewidziano zniżek ani dla dzieci, ani dla studentów, ani dla dziennikarzy. Mówi Paryż RFI. Rozpoczął się 95. wyścig kolarski Tour de France. Wszyscy zawodnicy, trenerzy i kierownicy poszczególnych ekip zaklinają się, że w tym roku nikt z cyklistów nie będzie używał niedozwolonych środków dopingowych, tylko woda mineralna i ewentualnie czekolada. Wyścig zaczął się bez prologu. Pierwszy etap rozegrał się na krętych drogach Bretanii i zakończył w Plymelec. Wygrał go Hiszpan Alejandro Valverde i założył żółtą koszulkę lidera. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz.
Trzy sprawy wybijają się na pierwsze strony sobotnich gazet francuskich. Przyjazd do Francji uwolnionej w Kolumbii Ingrid Betancourt, rozpoczynający się wielki wyścig kolarski Tour de France oraz wakacje. Co można robić we Francji? Libération pisze, że wiele. Niech się o tym przekonają ci, którzy tu nad Sekwanę, Loarę i Rodan przyjadą. Za faworytów tegorocznej 95. już edycji Tour de France, aujourd'hui en France uważa Hiszpana Alejandro Valverde, Australijczyka Cadela Evansa i Włocha Damiano Cuniego. Co do uwolnionej w Kolumbii zakładniczki o podwójnym obywatelstwie, francuskim i kolumbijskim, to Le Figaro tytułuje swą pierwszą stronę. Atak Royal przeciwko Sarkoziemu budzi oburzenie. Chodzi o to, że była kandydatka na prezydenta Francji i rywalka obecnego prezydenta powiedziała w Quebecu, że w uwolnieniu Ingrid Betancourt nie ma ani krzty zasługi Nicolasa Sarkoziego, choć on sobie tak wiele przypisuje. Le Monde woli rzucić na pierwszą stronę niejasności co do uwolnienia Betancourt z rąk kolumbijskiej partyzantki komunistycznej FARC. Pani Betancourt rozwiewa wszelkie kontrowersje dotyczące wypuszczenia jej z niewoli, tytułuje swój pierwszostronnicowy artykuł Le Monde. Nathalie Nougaret zamieszcza na dalszych stronach Le Monde artykuł o przyszłotygodniowym spotkaniu w Japonii przywódców G8. Czy w obecnym gronie, bez Chin i Indii, coraz bardziej rosnących w siłę potęg światowych, można prowadzić jakiekolwiek ogólnoświatowe dyskusje na temat drożejącej ciągle ropy naftowej, na temat kryzysu żywnościowego, na temat subprimes, czy na temat ocieplającego się ciągle klimatu? Zapewne nie, bo przecież Chiny, obecnie trzecia potęga gospodarcza świata po USA i Japonii, zanieczyszczają naszą planetę najbardziej. Jak tu rozmawiać na temat wysokich cen ropy naftowej, gdy w kręgu G8 znajduje się jedynie jeden jej producent, Rosja? W poniedziałek na szczyt w kraju kwitnącej wiśni przyjadą delegacje kilku krajów afrykańskich i żalić się będą w obliczu niskiej pomocy ze strony krajów rozwiniętych. We wtorek mają być poruszane sprawy dotyczące gospodarki światowej, a w środę mowa ma być o klimacie. G8 rozszerzy się wtedy do G16 i na całe szczęście przyjadą do Japonii delegacje Chin, Indii, Brazylii, Meksyku i Republiki Południowej Afryki, a także Indonezji, Australii i Korei Południowej. Rozszerzenia takiego domagały się Stany Zjednoczone. Krajom europejskim nie za bardzo to się podoba, bo widzą w tym plan odsunięcia ich od spraw światowych. W japońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych mówi się o przywiązaniu kraju wschodzącego słońca do tradycyjnej formuły G8. Rozszerzenia G8 chce natomiast Nicolas Sarkozy, chce, aby G8 stało się G13 z włączeniem Pekinu, Delhi, Brazylii, Ciudad Mexico i Pretorii. Alain Barluet zawiadamia w Le Figaro, że Bush i Sarkozy pojadą do Pekinu na uroczystość otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Panuje ogólne przypuszczenie, donosi francuski dziennikarz, że Sarkozy ogłosi oficjalnie swe udanie się do Pekinu podczas japońskiego szczytu G8. Biały Dom już potwierdził oficjalnie uczestnictwo w uroczystościach George'a W. Busha. W Paryżu władze cieszą się, że Pekin zniósł ograniczenia dla turystów chińskich mających zamiar udać się do Francji. Zaobserwowano znaczną obniżkę podania wizy francuskiej obywateli chińskich, ale sytuacja wróciła do normy 30 czerwca. Chińczycy dumni są obecnie z dwóch spraw – zbliżenia do Tajwanu i właśnie Igrzysk Olimpijskich. Przypuszcza się, że Nicolas Sarkozy po wyjeździe do Pekinu i wzięcia udziału w uroczystościach otwarcia Igrzysk Olimpijskich tu w Paryżu spotka się jeszcze w sierpniu z Dalaj Lamą. Podkreśla się, że Dalaj Lama spotkał się już i z George'em Bushem i z Angelą Merkel. Ta ostatnia zapowiedziała jednak, podobnie jak i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, że do Pekinu nie pojedzie na znak protestu wobec chińskich prześladowań w Tybecie. Aujourd'hui en France, piórem Nathalie Schuck, przypomina, że klimat stosunków dwustronnych między Paryżem a Pekinem znacznie się pogorszył po nieudanej wizycie w stolicy państwa środka byłego premiera Francji Jean-Pierre Raffarena i przewodniczącego Senatu Christiana Poncelletta. Sarkozy uważnie wysłuchał zdania na temat udania się do Pekinu jako aktualny szef Unii Europejskiej wszystkich 26 krajów członkowskich. Jak pisze Aujourd'hui en France, miał powiedzieć: pojadę tam, ale nie jestem chłopcem na posyłki.
RFI, Radio France Internationale.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Stefan Riger. Jedyny autentyczny portret Bacha, jaki się zachował, namalowany przez Haussmanna, przypuszczalnie na parę lat przed śmiercią kompozytora, utrwalił w zbiorowej świadomości obraz statecznego mieszczucha i surowego kantora, dobrego, acz srogiego ojca i kaznodziei ze sztywnymi zasadami, wolnego od rozterek, wątpliwości i wszelkiego sentymentalizmu. Ów obraz, ujmując rzecz najbardziej trywialnie, odpowiada z grubsza temu, z czym mojej babci i całym pokoleniom muzycznych laików kojarzyła się muzyka Bacha z bezduszną, monotonną maszyną do szycia. Oczywiście jest całkiem inaczej. Wtajemniczeni, których nie zmyli pozorna motoryczność, wiedzą, że nie ma muzyki mniej monotonnej i zmechanizowanej, że Bach tym może różni się najbardziej od innych kompozytorów, że nigdy się nie powtarza i każdy takt jest nową przygodą. W owym portrecie dobrego mieszczucha i surowego ojca, który namalował Hausmann, jest może cząstka prawdy, lepiej jednak zamknąć oczy i uważnie przysłuchać się muzyce. Znajdziemy w niej wszystko: lirykę i matematyczne spekulacje, tragizm i frywolność, metafizyczną grozę i erotyzm, tęsknotę za śmiercią i tryskające życiem wirtuozowskie fajerwerki. Znajdziemy w niej też wiele momentów zwątpienia, słabości, lęku, lecz to, co nas myli, to fakt, że nawet te wątpliwości i stany duszy z najwyższą maestrią są skonstruowane, wbudowane w system, w którym każdy rozdzierający dysonans znajduje kojące, pocieszające rozwiązanie. Genialny architekt zawsze bierze górę nad słabym człowiekiem. Bach otoczył się skorupą, zbudował twierdzę, ein feste Burg, z gęstych kontrapunktów i tonalnych pewników. Ale w murach tej fortecy dostrzec można niejedną szczelinę, przez którą przeziera więcej prawdy o jego osobowości niż z wszystkich portretów, biografii i uczonych traktatów. Nie trzeba nawet sięgać po dzieła wokalno-instrumentalne, gdzie słowo służy nam za przewodnika. W niejednym z utworów czysto instrumentalnych odkryjemy momenty lirycznej zadumy i trwogi, rozpaczy i zwątpienia. W sarabandach ze suite i partit, w wolnych częściach koncertów, a nawet w młodzieńczych tokatach, których improwizacyjne wstępy mówią zapewne wiele o człowieku spontanicznie powierzającym klawiaturze swe rozterki, tęsknoty i lęki. Początek toccaty fismol Bacha w wykonaniu Glenna Goulda, który jak nikt inny zdołał oddać improwizacyjny charakter tych utworów. Dwie płyty z toccatami należą moim zdaniem do jego największych artystycznych osiągnięć. Ale oczywiście dopuszczam się tutaj, uprzedzam, że nie po raz ostatni, drobnego oszustwa. Po każdym takim księżycowym wstępie następuje w toccatach żwawa motoryczna fuga, rodzaj pewnika, czy przynajmniej pocieszenia, stanowiącego jak zawsze u Bacha odpowiedź na stany trwogi i zwątpienia. Liczne świadectwa potwierdzają to, co wysłyszeć możemy w jego muzyce. Bach nie znosił czegokolwiek, co byłoby niedorobione, niepełne, zawieszone w próżni, nieczyste, niedokończone. Karl Philipp Emanuel odpowiadał Kramerowi, jak to pewnego wieczoru, gdy usypiał ojca grą na klawesynie, zgodnie z codziennym zwyczajem, jaki Bach narzucił synom, słysząc, że tata chrapie, czmychnął na paluszkach, zostawiając nierozwiązany akord. Dysonans podziałał jak budzik. Jan Sebastian zerwał się w koszuli nocnej, szukając po omacku klawiatury i nie spoczął, póki zabłąkanej harmonii nie sprowadził do portu toniki. Podobna przygoda przytrafiła się później najmłodszemu z synów, Janowi Chrystianowi, tyle że zawieszony akord kwartsekstowy przypłacił policzkiem wymierzonym mu przez wyrwanego ze snu rozgniewanego ojca. Anegdotki to znamienne, gdy zdają się mówić wiele o tęsknocie za jakimś rajem utraconym, o potrzebie przywrócenia niewzruszonego ładu, który w jego życiu w pewnym momencie został zburzony. W niesłychanie stymulującej książce Młyn i rzeka, czyli aria z wariacjami na temat Bacha, Gilles Cantagrel rozpoznaje lepiej niż którykolwiek z egzegetów symptomy choroby drążącej przez całe życie podświadomość Bacha. Ma ona dwa oblicza: obsesji, czy nawet fascynacji śmiercią i tęsknoty za ojcem. Jedno z drugim zresztą się łączy. Aby zrozumieć, zagłębić się trzeba w biografię. Śmierć towarzyszyła Bachowi zanim jeszcze się urodził. Kiedy przyszedł na świat w 1685 roku, świeża wciąż była pamięć koszmaru wojny 30-letniej, w której Niemcy straciły ponad połowę swej ludności. Jeszcze świeższe było wspomnienie o straszliwej epidemii dżumy, która dwa lata wcześniej przetoczyła się przez jego rodzinną Turingię. Jan Sebastian był jeszcze oseskiem, gdy stracił siostrę i brata, ale śmierć najstarszego z braci, gdy był 6-letnim dzieckiem, musiał zapamiętać. W 9 roku życia stracił matkę. Niespełna rok później zmarł niespodzianie ojciec. Mały Jan Sebastian został nagle sam. Rozpadła się w pył rodzina, prysnęło dzieciństwo. Od tej chwili jego los spoczywa wyłącznie w jego własnych rękach. Do wszystkiego dojdzie sam, bez niczyjej pomocy, zaciskając zęby i harując jak wół. Pewnie dlatego zwykł powtarzać w późniejszych latach, że w jego sztuce nie ma żadnego sekretu. Wystarczy, by ktoś pracował tyle, co on, aby doszedł do tego samego. Z pewnością dlatego też z takim poświęceniem oddawał się wychowaniu własnych dzieci, wkładając to tyle serca i ambicji, że najzdolniejszemu z synów, Wilhelmowi Friedmanowi, obiektowi nadmiernie wytężonych oczekiwań, przepaliły się w końcu bezpieczniki. Ale to nie wszystko. Ranom z dzieciństwa nie było dane kiedykolwiek się zagoić. Życie Bacha znaczyły kolejne tragedie. Z 20 dzieci na jego rękach zmarło 10. Zapewne silniejszym jeszcze szokiem musiała być dla młodego Bacha śmierć pierwszej żony, Marii Barbary, pochowanej pod jego nieobecność, zanim z księciem Leopoldem wrócił do Ketten z podróży do Karlsbadu. W tym właśnie okresie wyszła spod jego pióra słynna Fantazja Giemol, krzyk bólu i rozpaczy. Tak śmiałych modulacji, raptownych skoków harmonicznych i rozdzierających dysonansów nie było dotąd i nie będzie w muzyce, przynajmniej do czasów późnego Schuberta. Fantazja Giemol numer 542 w katalogu dzieł Bacha w wykonaniu Michela Chapuis. I znowu trochę oszukuje, gdyż po tym krzyku rozpaczy następuje monumentalna fuga, przywracająca poczucie ładu, jak wiele lat później w podobnym genialnym dyptyku Preludium i Fudze Hamol. Ze śmiercią Jan Sebastian musiał się układać. Towarzyszyła mu na co dzień. Odprowadzanie zmarłych muzyką należało wręcz do jego codziennych zawodowych obowiązków. A religia była tu dlań narzędziem sublimacji. Myślę jednak, że mylą się ci, jak znany amerykański muzykolog Richard Taruskin, którzy po uważnym wysłuchaniu 200 kantat dostrzegli w nich manifest luterańskiej ortodoksji, ziejącej nienawiścią do wszystkiego, co doczesne i cielesne, a przepojonej tęsknotą za śmiercią. Owszem, wszystko to w nich można znaleźć, lecz wcale nie jest powiedziane, że klucz ideologiczny, przeciwstawianie ciemnego luterańskiego kaznodziei humanistycznym trendom kiełkującego oświecenia, otworzy nam tu furtkę do królestwa prawdy. Już sam sposób przedstawienia rzekomego konfliktu budzić może wątpliwości, zważywszy na ambiwalencję pojęcia humanizmu z oświeceniowym stempelkiem. Czyż w takiej odzie do radości Beethovena nie ma więcej potencjalnie totalitarnych akcentów niż w najbardziej obskuranckiej z kantat Bacha? Który humanizm jest nam dziś bliższy? Nachalny uniwersalizm odwołujący się do stadnych instynktów, czy śpiew zdesperowanej duszy szukającej pocieszenia? Proszę się zdecydować, Bach nam w tym pomoże. Myślę poza tym, że Gilles Cantagrel ma rację, gdy kładzie nacisk na biograficzne, psychologiczne źródła tej nostalgii, owej prześwietlającej całą muzykę Bacha, pełnej pogody, chwilami wręcz radosnej tęsknoty za śmiercią. Jest w tym zapewne pragnienie złączenia się w Bogu z bliskimi, których utracił, z ojcem i matką, Marią Barbarą, przedwcześnie zmarłymi dziećmi. Emblematyczna pod tym względem jest choćby 82. basowa kantata Ich habe genug, wyrażająca radość z myśli o śmierci, która wyzwala od wszelkich trosk i cierpień, albo niesłychanie oryginalna w swej budowie kantata 95. Chrystus jest moim życiem. W niezwykłej, quasi-operowej arii, w której smyczkowe pizzicati, jak w wielu innych kantatach, naśladują jakby tykanie zegara, tenor przyzywa szczęśliwą godzinę, aby czym prędzej wybiła. czym prędzej szczęśliwa godzina śmierci śpiewa niezrównany Kurt Equilut z Farii z 95. kantaty Bacha zespołem Concertus Musicus dyrygował Nikolaus Harnoncourt. Lecz wszystko nie jest takie proste. Śmierć nie jest li tylko wyzwoleniem i ukojeniem. Bach, który jest nią za pan brat, wie dobrze, jak wysoką cenę każe sobie płacić za bilet na tamtą stronę. Ile trzeba się wycierpieć i najeść strachu, by zasłużyć na wieczny odpoczynek. W niejednej z kantat, jak w 127, Chrystus Pan, człowiek i Bóg w jednej osobie, ów niemalże fizyczny lęk przed śmiercią w lodowatych objęciach agonii bierze górę nad mistyczną retoryką pocieszenia, nawet w owej cudownej arii sopranu, z której, mimo zapewnień, że wcale nie boi się umrzeć, wieje jakąś tajemniczą, metafizyczną grozą. Niezwykły Sebastian Henik, mały chłopczyk z ufnością podszytą jakby lękiem, próbuje siebie i nas przekonać, że śmierć mu nie straszna w 127 kantacie poprowadzonej przez Gustawa Leonharta. Bach otoczył się murem pewników, zbudował twierdzę chroniącą go przed zwątpieniem, lecz w murach tej fortecy, jako się rzekło, widoczne są rysy. Są momenty, gdy zwątpienie zdaje się brać górę nad wszelkimi prawdami wiary, jak choćby w końcowej części owego adagio z cudownego tryptyku Toccata, Adagio i Fuga BWV 564, spokojnej, poetycznej arii, która w ostatnich taktach stacza się niespodzianie w otchłań harmonicznych dylematów, pytań bez odpowiedzi, wiodących do nikąd modulacji. Środkowe adagio z tryptyku Toccata, adagio i fuga C-dur w wykonaniu Marie-Claire Alain. Szalenie podobny, lecz jeszcze znacznie bardziej intensywny epizod znajdziemy w końcowej części Credo z mszy Hamol. To niemalże ostatnie słowo Bacha. Na wpół ślepy, umierający luteranin wkłada całe swe moce twórcze w misterium, wpisujące się z pozorów w schemat katolickiej liturgii, jakby zależało mu na podkreśleniu ekumenicznego charakteru przesłania. Wszelkie przymiotniki zdają się tak czy inaczej tracić jakiekolwiek znaczenie w obliczu harmonicznego kataklizmu, jaki po chórze Confiteor towarzyszy słowom et expecto i oczekuje zmarłych zmartwychwstania. Zanim odezwie się radosny et resurrexit, nieco sztuczne, jakby nazbyt automatyczne w swej dialektyce pocieszenia, przez tych kilkanaście taktów przechodzi metafizyczny dreszcz. To najśmielsza chromatycznie strona, jaka wyszła spod pióra Bacha. Credo z mszy Hamelbacha, Rias Kammerchor i Akademia für Alte Musik pod dyrekcją René Jakobsa. Tym razem uprzedziłem Państwa z góry przed mini-oszustwem. Nie będziemy się pocieszać radosnym et resurrexit. Udręczone et expecto wydaje mi się dużo bardziej interesującym przesłaniem. Trudno znaleźć bardziej poruszający epizod w twórczości Bacha. A jednak spróbujmy. Jest taka kantata, 125, poświęcona w całości idei pogodzenia się ze śmiercią. Mit Fried und Freud ich Fahrdein, w pokoju i z radością odchodzę z tego świata, śpiewa na wstępie chór, cytując wielokroć przez Bacha wykorzystywany werset z pieśni Szymona. W środku kantaty, w przepięknym ariozo, bas stara się nas upewnić w tym, że nie ma się czego lękać. Utwierdza nas w tym z pozoru radosna palpitacja smyczków, w której ja jednak słyszę coś niepokojącego, jakby znowu tykanie zegarka. Nagle tykanie milknie przy słowach w śmierci i w agonii i muzyka daje nura w głąb, opóźniając swe wygasanie niesłychanie subtelnymi odchyleniami od harmonicznego pionu, pozornie udręczonymi, lecz w istocie stwarzającymi wrażenie przezwyciężenia wszystkich cierpień i zamknięcia powiek w stanie absolutnej błogości. Ta krótka kadencja to dla mnie najpiękniejsze 12 sekund w muzyce Bacha. Tomasz Tomaszke, ariozo basu ze 125. kantaty Bacha, nagranej pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta. Cóż jeszcze po tym można powiedzieć albo puścić? Jest w tej 12-sekundowej kadencji jakaś niebywała koncentracja środków, lakoniczność i oszczędność i jakiż ładunek powagi w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tu właśnie i w kadencji ostatniego chorału, przed tronem twym staję, widzę najchętniej ostatnie słowo Bacha. Tu również odczuć można najlepiej to, co grafolodzy odczytali jakoby w piśmie Bacha. Ból przezwyciężony, pokój osiągnięty w wyniku długiej pracy nad sobą, czego sobie i Państwu życzę. Za uwagę dziękuję. Stefan Riger. Do usłyszenia.
wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.